trochę ciężkiej pracy, trochę szczęścia, dużo szczęścia, dobry start w życiu i myślę, że to jest jakiś tam przepis mój na mój mały sukces. Współpracujemy już około 10 lat razem.
Lamborghini odbierałeś w dniu pogrzebu swojej mamy.
Tak, no niestety tak się wydarzyło, że mama mi zmarła. Zdarzyło mi się pracować nawet w sklepie mięsnym jako hobby. Nie zarabiałem tam pieniędzy tak na dobrą sprawę. Nikogo nie oszukujemy, wszystko jest tak jak mówimy. Wiesz, oni nie mają na to tak naprawdę, tam to są bezpodstawne jakieś zarzuty.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
W przeszłości na moim kanale dwukrotnie pojawił się Waldek, programista z Warszawy, którego wielką miłością poza biznesem jest motoryzacja. Natomiast dziś przed moimi kamerami występuje jego wspólnik, Grzegorz Popiołek, równie mocno kochający ryk silnika. Dla wszystkich fanów czterech kółek i tych, którzy po prostu traktują auta użytkowo, Car Vertical przygotował raporty sporządzone na bazie numerów VIN, dzięki którym można poznać historię swojego obecnego bądź przyszłego samochodu. Widzowie kanału Duży w Maluchu mogą kupić dowolny raport ze specjalną zniżką wynoszącą 10%. Przeglądając dane, można określić na przykład, czy przebieg w samochodzie był korygowany, czy pojazd był rozbity, kradziony i jakie posiada rzeczywiście wyposażenie. Jeśli ktoś z Was po zakupie raportu uzna, że mija się on z prawdą i będzie potrafił to udowodnić, to Support Car Vertical zwróci pieniądze. Więcej informacji w opisie filmu, a teraz poznajmy historię programistycznego tandemu, który Grzegorz współtworzy z Waldkiem. Kto komu więcej zawdzięcza?
Ciężko mi określić procentowo, ale na pewno bardzo dużo zawdzięczam Waldkowi, bo no my współpracujemy już około 10 lat razem. Zaczynaliśmy od jakichś mniejszych projektów na Peugeocie, pomagaliśmy kursom studentom, jakieś robiliśmy prace domowe za nich. No a potem no w sumie Waldek wymyślił cały nasz teraz ten biznes, o którym mam nadzieję, że się porozmawiamy, pogadamy sobie. No i dzięki temu na pewno Huracan, na pewno dzięki Waldkowi w bardzo dużej mierze. Pogadamy sobie o tym dłużej w samochodzie. No trochę ciężkiej pracy, trochę szczęścia, dużo szczęścia. Dobry start w życiu i myślę, że to jest jakiś tam przepis mój na mój mały sukces, prawda?
Co istotne i to trzeba jasno zaakcentować, bo na pewno większość osób wie, że ten wątek motoryzacyjny jest tylko przy okazji, by przykuć uwagę, ale samochód nie świadczy o człowieku ani o jego sukcesie.
Zdecydowanie nie. To jest tylko dodatek, jakaś taka może nagroda za trochę ciężkiej pracy. Jakieś spełnienie takiego materialnego marzenia, ale na pewno nie jest tak, że to ma być ten najważniejsze w życiu. I o tym musicie pamiętać, prawda? Że fajnie mieć fajne auto, ale są rzeczy ważniejsze i o tym też mam nadzieję, że dzisiaj sobie porozmawiamy.
Siadamy i ruszamy. Generalnie działalność Twoja, jak i Waldka, no nie jest prosta do zweryfikowania w internecie. Nie macie rozbudowanych struktur biurowca w centrum miasta, czy też na przykład wielkiej strony internetowej. Jakby nie wymagał tego od Was rynek. Możecie tutaj funkcjonować na swoich zasadach.
Tak, wiesz co, no słuchaj, my cały czas jakby to, co Waldek u Ciebie opowiadał dwa razy, to cały czas to robimy. Poza tym, że dosyć się to rozrosło od czasu, kiedy był ostatni raz u Ciebie Waldek. No, szkolimy ludzi. Czyli ludzie się do nas zgłaszają, zapisują się po prostu na kurs. My ich szkolimy od zera i nie tylko od zera, bo przychodzą czasami ludzie, na przykład mamy sporo studentów z Peugeota, gdzieś tam ludzie mnie znają, bo ja, powiedzmy, tam byłem wykładowcą. Przychodzą sobie do nas na kurs, robią kurs, no i po tym kursie mają praktycznie zagwarantowaną pracę. My im pomagamy znaleźć pracę, czyli powiedzmy wypuszczamy ich na rynek. Ja się też zajmuję i szkoleniem, zajmuję się zarządzaniem całym tym, powiedzmy, interesem, jak to Waldek ostatnio określił, jestem takim menadżerem od kursów. Ostatnio nawet zacząłem się, powiedzmy, bawić przez to, że nawiązałem jakieś parę fajnych takich kontaktów biznesowych z pewnymi firmami, software house'ami, gdzie też mi się udaje właśnie wypchnąć ludzi na rynek, no i powiedzmy załatwić tą pierwszą pracę. No i to też jest dla mnie takie właśnie fajne, bo kurczę, słuchaj, no to jest tak, że do nas ludzie przychodzą, którzy faktycznie nie zarabiają pieniędzy. Mamy na przykład ludzi, którzy jeżdżą tirem, tatuażystę mieliśmy. Mieliśmy teraz dwóch kursantów, którzy pływali na statkach jakichś. Mieliśmy ludzi, którzy no faktycznie no, żyli sobie, powiedzmy, tak od pierwszego do pierwszego i gdzieś tam czasami nawet słyszałem takie słowa, że my ludziom zmieniamy życie. Ja tak przymykam na to oko, może nie zmieniamy życie, ale no staramy się jakoś pomóc i gdzieś tam przy naszym jakimś wkładzie, naszej pomocy, ludzie naprawdę są w stanie zmienić sobie życie i wiesz, osiągnąć jakiś sukces. I to jest niesamowicie budujące.
Przed nagraniem, teraz już się zrobi bardzo tak poważnie, bo historia, którą chcę tutaj przedstawić, też tego wymaga. Powiedziałeś mi o rzeczy bardzo niecodziennej. Jeśli będziesz chciał, to wytniemy to z nagrania, bo to jest twoja prywatna sfera, ale myślę, że też obrazująca, no, jak ludzkie życie potrafi być przewrotne. Lamborghini odbierałeś w dniu pogrzebu swojej mamy.
Tak, no niestety tak się wydarzyło, że mama mi zmarła dosłownie no, tydzień przed odbiorem samochodu, dosyć niespodziewanie. No myślałem nawet, czy nie przełożyć tego odbioru, ale w końcu gdzieś tak pomyślałem, że no, mama się mega cieszyła, że gdzieś tam osiągnąłem swój mały sukces, cieszyła się na to auto, nie mogła się doczekać właśnie przejażdżki i stwierdziłem, że po prostu by tego chciała. Wiadomo, że to, ta radość z odbioru auta no, była gdzieś przyćmiona jakąś tam moją prywatną tutaj stratą, bo z mamą byłem bardzo związany. I to, co zawsze chciałem powiedzieć z tobą w wywiadzie, bo już wiedziałem, że ten wywiad będziemy gdzieś tam nagrywać od jakiegoś czasu i bardzo chciałem, żeby moja mama to usłyszała, no niestety tego nie usłyszy, że po prostu, tak jak wcześniej mówiłem, że bardzo dużo zawdzięczam Waldkowi, prawda, no bo to oczywiście nie można negować i to jest prawda, ale bardzo dużo zawdzięczam mamie, tak, bo ja miałem dobry start w życiu, myślę. Nie chodzi o to nawet, że ja byłem z jakiejś bogatej rodziny, bo nie byłem. No, powiedzmy taka przeciętna plus. No ale mama mi zapewniła bardzo dobre wykształcenie. Gdzieś tam zabiegała o to, żebym chodził do jakichś przyzwoitych szkół, może nie najlepszych, ale gdzieś tam do jakichś przyzwoitych szkół, żebym chodził gdzieś na jakieś zajęcia dodatkowe, na jakieś gdzieś angielski, gdzieś na jakąś matematykę. W sumie kończyłem PJ, tak? Kończyłem tą polsko-japońską, w tym momencie już Akademię Technik Komputerowych, za którą mama mi płaciła, bo ja w tamtym czasie to bym na pewno sobie sam studiów nie opłacił, więc bardzo dużo jej zawdzięczam i właśnie chciałem to powiedzieć na tym wywiadzie, żeby zrobiłoby się jej, mi się wydaje, że zrobiłoby się jej bardzo miło, no natomiast no, niestety stało się jak się stało, tak jak powiedziałeś, życie bywa przewrotne, gdzieś ta tragedia we mnie cały czas siedzi, staram się powiedzmy myśleć pozytywnie i, no, i iść gdzieś dalej, zająć się właśnie tym, czym mogę się zająć, czyli jakąś pracą, no ale na pewno jest to na pewno przykre zdarzenie i no, był to bardzo dziwny dzień dla mnie, prawda, bo rano pogrzeb, wieczorem
potrafiłeś się w ogóle cieszyć z tego samochodu?
Wiesz co, gdzieś tam się cieszyłem, ale na pewno było to ciężkie, prawda, bo mimo wszystko, że takie auto, no to nie jest ważne, tak, myślę, że każdy by oddał takie auto, żeby powiedzmy jego rodzic mógł żyć, to jest normalne, natomiast starałem się tak zachować, jakby chciała tego moja mama, więc w taki sposób do tego starałem się podejść, moja narzeczona mnie też z tym wspierała bardzo i myślę, że jakoś w miarę nam się to udało.
Powiedziałeś, że każdy oddałby dobry samochód za to, by przywrócić życie bliskiej osobie. Tak wnioskuję z twoich słów. A jednocześnie przecież przez lata wszyscy, którzy do czegoś dążą, oddają ten czas swój na rzecz pracy tylko po to, by później też oprócz satysfakcji wewnętrznej móc w jakiś sposób komfortowy żyć. Nie może z tego materiału wybrzmieć to, że odebrałeś sobie Lambo i ono zatopiło smutki, bo absolutnie tak nie było.
Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie.
A powiedz mi, jaką drogę dzisiaj byś obrał, gdybyś był mądrzejszy o te swoje doświadczenia obecne, bo każdy z nas w jakimś momencie popełnia błąd, mógł pójść w inną stronę, bardziej zyskowną albo kreatywną, co się dopiero po latach okazuje. Masz jakąś taką sugestię, co by to mogło być za stwierdzenie wypowiedziane do Grzegorza 20 lat temu?
Kup Bitcoina. Nie, wiesz co, powiem ci tak, ja w życiu niczego nie żałuję. Mi się w życiu wszystko potoczyło bardzo szczęśliwie. Poznałem odpowiednich ludzi, byłem w odpowiednim czasie. Tak jak ci wcześniej mówiłem, jak rozmawialiśmy, zdarzyło mi się pracować nawet w sklepie mięsnym jako hobby. Nie zarabiałem tam pieniędzy tak na dobrą sprawę, jakieś tam powiedzmy nie za duże stawki godzinowe. ale no nie żałuję tego, tak? To było jakieś doświadczenie, które też mnie nauczyło jakiejś, powiedzmy, nie wiem, solidności, pracy takiej zwykłej, nie tylko siedzenia przed komputerem i klepania kodu. Wspominam ten czas bardzo dobrze, poznałem ciekawych ludzi, więc tak na dobrą sprawę nie mam takiej jednej rzeczy, którą bym mógł sobie powiedzieć 20 lat temu, że tego nie rób, to zrób, prawda? Ja naprawdę w życiu niczego nie żałuję, nawet jeżeli popełniałem jakieś błędy, bo to się zdarzyło wielokrotnie. To samo mam z Waldkiem, gdzie powiedzmy ten biznes prowadzimy już dosyć długo. Wiemy, że popełniliśmy dużo błędów, wiemy jakie to były błędy. Ważne, że z tych błędów umieliśmy wyciągnąć jakieś wnioski, prawda? I z tych błędów, z tych wniosków możemy sobie teraz powiedzmy zbudować coś, z czego już nie będziemy robić tych błędów, prawda? Nie będziemy popełniać tych samych błędów, no i to jest, myślę, bardzo ważne, że popełniaj błędy, tak? Bo na błędach myślę, że się dużo uczysz, a po prostu możesz potem u nich uniknąć, to jest ważne. No?
Rozmawialiśmy chwilę temu o twojej mamie i twojej relacji z mamą, a mama też mogła być jednym z pierwszych wspólników. Wspólnie planowaliście zakup bitcoinów, kiedy one kosztowały jeszcze $800, prawda?
Tak, to
możesz opowiedzieć o tej historii, która była niewykorzystaną szansą?
Znaczy, słuchaj, wiesz co, ja tego nawet tak nie traktuję, teraz w tym momencie trochę się z tego śmieję. To było tak, że gdzieś na studiach, czyli ja miałem wtedy pewnie z 19-20 lat, kolega z grupy powiedział mi w ogóle o Bitcoinie, no jako takie, że to może być przyszłościowe. Bitcoin wtedy faktycznie był po $700, czyli to było jakieś 2,5 tysiąca złotych. No ja powiedziałem mamie, bo gdzieś z mamą rozmawiałem o tym, żeby coś tam zainwestować, jakieś nasze wolne środki. Oczywiście to były inne czasy zupełnie, ja też inaczej zarabiałem, bo ja wtedy zarabiałem głównie prowadząc korepetycje. No i stwierdziliśmy, że zainwestujemy swoje 20 tysięcy złotych, no czyli 8 bitcoinów byśmy mogli kupić. No i moja mama nawet gdzieś tam założyła konto w jakimś portfelu, zrobiła przelew, tylko że okazało się, że ten przelew, nie wiem, czy był zły tytuł, czy coś, on generalnie wrócił. No i moja mama powiedziała, że skoro tak los tak chciał, no to tak miało być i żeby nie inwestować, ja się zgodziłem w sumie. Powiedziałem, że okej. No wiadomo, jak się potem sprawy potyczyły. Nie chcę też teraz mówić, że w tym momencie miałbym 8 bitcoinów i byłbym tam jakimś milionerem, bo jest duża szansa, że podczas tej drogi, gdzie ten bitcoin rósł, już bym go 5 razy sprzedał i kupił sobie na przykład auto jakieś. No ale no to taka ciekawa historia właśnie z okolic studiów, gdzie mogłem kupić te bitcoiny, ale się nie udało niestety. A 8 bitcoinów w tym momencie, no to co, $320 tysięcy, prawda? To już jest kupa kasy.
Jesteś twardo stąpającym gościem po ziemi i lubisz konkrety. Gdy ktoś mówi A, to powinien powiedzieć B i mieć na to dowód. I tutaj stricte w taki zawoalowany sposób przechodzę do wielkiej burzy, która rozegrała się bezpośrednio po naszym wywiadzie z Waldkiem, który był rok temu na grupie programistów. Ktoś wrzucił post pod tytułem "Czy wierzycie w Waldka?". Oczywiście zaczęło się sporo spekulacji, też ludzie się zastanawiali, czy jego osoba jest w 100% uczciwa w działaniach i pojawił się wątek pozwu z twojej strony, bo skala oszczerstw była znacząca, tak przynajmniej mi to relacjonowaliście.
Tak, znaczy słuchaj, generalnie pojawił się ten post i dopóki tam, nie wiem, są takie, powiedzmy, komentarze na zasadzie, czy my jesteśmy, czy to jest prawda, czy nie, ciekawe, może ktoś mieć wątpliwości, ja w to w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Może też ktoś do mnie napisać, czy do Waldka, możemy porozmawiać, nie ma żadnego problemu, my nic nie ukrywamy. Ale tam się pojawiły już takie komentarze, które zresztą potem autor usunął, bo chyba się przestraszył, bo właśnie, nie wiem, Waldek chyba najpierw o tym właśnie pozwie napisał, a ja już nawet rozmawiałem z adwokatem, że my jesteśmy oszustami, prawda? I to już jest, no to już jest trochę za daleko, bo my nikogo nie oszukujemy, wszystko jest tak jak mówimy, wiesz, oni nie mają na to tak naprawdę, tam to są bezpodstawne jakieś zarzuty, więc moim zdaniem to już mogło być trochę za daleko, bo tyle, o ile, tak jak mówię, jakieś tam wątpliwości każdy może mieć, my możemy je rozwiać, ktoś może nam wierzyć, ktoś nie. Waldek raz tam fajnie skomentował, bo powiedział, że on może wysłać wszystkie faktury, wszystkie umowy i tak dalej, ale to ktoś i tak powie, że to jest fabrykowane, więc nie ma sensu, więc my z tymi ludźmi nie walczymy. Waldek chwilę tam coś napisał, ale też już odpuściliśmy. Fakt jest taki, że robią nam reklamę, takie komentarze robią nam reklamę. Waldek ostatecznie zadecydował, że po prostu olewamy sprawę i tyle. No ale tak to wyglądało. z ciekawostek z tym związanych mogę powiedzieć taką sytuację. Kiedyś napisała do mnie dziewczyna, czy ja do tej dziewczyny napisałem, bo ona coś takiego napisała niezgodnego z prawdą. Ja do niej na Facebooku, na Messengerze napisałem właśnie, że no nie ma racji. Oczywiście sposób kulturalny, bez zupełnie żadnych tam, no nie wiem, tak kulturalnie po prostu. I wywiązała nam się bardzo ciekawa rozmowa. No i ona opowiadała coś o sobie, że ona się uczy właśnie chyba frontu. My mamy kurs frontendowy. No i ona mówi, że po prostu ludzie nie wierzą tak do końca w te sukcesy, jak Waldek pokazuje auta, które ludzie sobie kupują. Aczkolwiek, no widać, tak, to nie jest auto, które sobie wymyśliliśmy, czy na przykład nasi kursanci...
No jest to wasz marketing, tak?
Jest to gdzieś nasz jakiś marketing, ale jest to wszystko poparte jakimiś faktami. No i zaproponowałem jej taką zabawę, żeby powiedziała mi literę. I ja na tą literę napiszę do naszego pracownika jakiegoś, naszego współpracownika, jakiegoś byłego kursanta, który teraz pracuje, żeby wkrótce bardzo opisał, jak wyglądała nasza współpraca. I ona mi podała taką literę, napisałem do tej osoby, wysłałem jej screena z imieniem, żeby nie było, potem poprosiłem, żeby podała drugą. I znowu się udało. Oczywiście nie wymyślała jakiś tam X, Z czy coś, ale faktycznie taka zabawa krótka była. No była dziewczyna bardzo zaskoczona, że bo to odpisywali mi momentalnie.
Jasne. A jakie to zarzuty były względem waszej działalności na wspomnianej grupie programistów? Przyznam szczerze, że ten post widziałem już jakiś czas temu, a wątek ten w mojej głowie pojawił się dosyć spontanicznie, więc muszę tutaj bazować na twojej narracji.
No przede wszystkim był taki zarzut, że nie jest możliwe, żeby jacyś nasi ludzie po kursie tyle zarabiali, co mówią, że czy co my mówimy, że oni zarabiają, żeby jeździli takimi autami. Więc taka pierwsza rzecz. No a druga rzecz to oczywiście auta, że gdzieś te auta to są w leasingach. Oczywiście, że są w leasingach, ale my też o tym, ja też mam auto w leasingu i to nie jest moim zdaniem powód do jakiejś smutku czy ujmy. No. Ale wiesz, to też nie jest tak, że my mamy miliony jakieś na kontach i wchodzimy sobie do Lambo, tak kupujemy auta, prawda? Więc to też gdzieś tam łatwiej jest wziąć leasing na taki samochód. Ale no gdzieś tą ratę masz potem 10-15 tysięcy netto miesięcznie, musisz za to płacić, tak? Ubezpieczenie takiego auta to jest 30-40 tysięcy, więc musisz gdzieś, musi być cię stać na to, więc ja nie, w ogóle takiego argumentu, że auta to są leasingowane, no tak. chociaż też było jakieś, że są z wypożyczalni i że my tylko je wrzucamy na, wypożyczyliśmy na dzień, wrzucimy i będzie biznes, no to takie dla nas dosyć śmieszne, nie? Bo tak naprawdę widać, że tymi autami jeździmy, nawet gdzieś na jakiś spoterzy, gdzieś robią nam zdjęcia, jeździmy na Nürburgring, tak jak byliśmy na torze.
No ale to nie są dalej rzeczy, które można pozwać, no to, że ktoś domniemuje, że auto nie są wasze, tak, ale pewnie jakieś mocniejsze się pojawiły.
Tak, ale jak zarzuca ci, że jesteś oszustem, gdzie wiesz, my płacimy, każda osoba, która zapisuje się na kurs, dostaje fakturę, my płacimy bardzo duże podatki, więc każdy z nas, każdy nauczyciel, wszystko, ja nie płacę nauczycielowi gotówką gdzieś tam, wiesz, pod stołem, nauczyciel mi wystawia fakturę, ewentualnie czasami jest na umowie zlecenie, ale my każdy od każdego płaci, każdy płaci podatki i wiesz, i w momencie, kiedy ktoś nam zarzuca, że my oszukujemy ludzi, że oszukujemy, no nie wiem, potencjalnych kursantów, że obiecujemy im, że dostaną pracę, a nie dostaną tej pracy, gdzie naprawdę wszyscy dostają. Ja bym chciał w tym momencie mieć 50 osób, które w tym momencie skończyły kurs, bo bym ich sprzedał w ciągu tygodnia, tak? Gdzieś wypuściłbym ich na rynek bez żadnego problemu przez takie kontakty, które właśnie ostatnio nawiązałem. Natomiast no to już jest dla mnie za mocne, nie? Że po prostu zarzucanie oszustwa, gdzie, nie wiem, mama całe życie mnie uczyła, żeby być uczciwą osobą. Staram się bardziej pomagać ludziom niż, nie wiem, ich oszukiwać. Więc wiesz, to mnie w tym momencie już tak trochę zabolało, że to jest coś za dużo i chyba ten autor też się zreflektował, no bo usunął ten post, prawda?
Grzegorzu, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja za zaproszenie bardzo ci dziękuję, bo to dla mnie, słuchaj, zaszczyt z tobą przyjechać się w ogóle, wiesz.
Boże, jak zaraz się tutaj rozpłynę. A tak serio, to myślę, że będziesz miał duże problemy po dzisiejszym wywiadzie, bo felgi mają szansę się tutaj na tych łódzkich drogach nieźle powyginać. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na drodze.
Dziękujemy bardzo.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.